Witam was serdecznie, bracia i siostry, pokój wam. Przede wszystkim chciałem złożyć wam serdeczne życzenia i przekazać pozdrowienia od naszego zboru wrocławskiego. Bracia i siostry wiedzieli, że tu przyjadę i prosili, aby przekazać specjalne pozdrowienia dla was. Również moja żona bardzo prosiła, aby przekazać wam pozdrowienia od niej. Moja córka z zięciem, moja teściowa siostra Alicja Kłać, jak również braterstwo Kaliszczykowie bardzo prosili, aby was wszystkich tutaj pozdrowić i przekazać wam ich miłość i pamięć. Drodzy braterstwo, dziękuję za zaproszenie, za to, że mogłem tutaj przyjechać, aby wspólnie z wami móc rozważać Słowo Boże, za możliwość przedstawienia wam tematów, które chciałem wam dzisiaj przekazać, które na dzisiaj przygotowałem. Ale jak zawsze jestem trochę onieśmielony, ponieważ bardziej czuję się jako ten, który potrzebuje, aby do niego mówiono, aby jego nauczać, niż jako ten, który ma przemawiać do innych braci. Czuję z tego powodu pewien dyskomfort i wolałbym siedzieć po drugiej stronie. I to nie jest tylko kurtuazja, ale rzeczywiście takie są moje odczucia, bo nie czuję się do tego godny. Ale skoro Pan między innymi waszymi głosami do tego doprowadził, to mam nadzieję, że przyniesie nam to dzisiaj błogosławieństwo. Nauczanie, przekazywanie pewnej wiedzy nie jest rzeczą prostą. Bycie nauczycielem wymaga pewnych kwalifikacji, pewnych predyspozycji i ci, którzy są nauczycielami, wiedzą, że nie zawsze jest tak, że udaje się przekazać wiedzę w taki sposób, aby słuchacze zrozumieli dokładnie to, co nauczyciel chciałby im powiedzieć. I to nie zawsze zależy od uczniów, ale często od nauczyciela, bowiem jego niedoskonałość, jego nieumiejętność powoduje, że nie potrafi tego w sposób właściwy zrobić. Ale mam nadzieję, że przy pańskiej pomocy i dzięki waszej pobłażliwości nasze dzisiejsze rozważania przyniosą błogosławieństwo nam wszystkim, a przede wszystkim przyczynią się do tego, że będziemy jeszcze bardziej wielbili naszego Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak dobrze wiecie, drodzy braterstwo, bo wszyscy żyjemy na tym samym świecie, zdecydowana większość chrześcijan wybiera się do nieba. Oczekują, że po śmierci staną się jako aniołowie, staną przed Bogiem, jako duchowe istoty. Najczęściej wydaje mi się, że będą leniuchować, będą bujać się w hamakach na niebiańskich plażach. Wierzą swoim religijnym nauczycielom i za te obietnice podróży do nieba są często gotowi słono płacić. Nie zastanawiają się nad tym, czy aby każdy, kto zapłaci za taką wycieczkę, otrzyma wizę do tej niebiańskiej krainy, czy aby biuro podróży jest wiarygodne. Czy płacąc za pięciogwiazdkowy hotel nie wylądują w przydrożnym motelu, albo czy w ogóle nie zostaną cofnięci z lotniska, bowiem nie dostaną wizy. Dlatego lepiej sięgnąć do przepisów, do regulaminów, pozyskać wiedzę, jakie są warunki, aby do tego kraju, do celu podróży, którego się wszyscy wybierają, dotrzeć. My, drodzy braterstwo, podążamy za naszym Panem, wybieramy się do Królestwa naszego Pana, w związku z tym dla nas podstawowym źródłem wiedzy, tych regulaminów, zasad, które obowiązują, aby w tym Królestwie się znaleźć, jest tylko i wyłącznie Biblia. I jest to dla nas sprawa pierwszorzędnego znaczenia. Dlatego zastanawiamy się nad Słowem Bożym, badamy tę Biblię, czynimy to nieustannie. I dlatego również dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, aby wspólnie przeanalizować pewne zarysy boskiej prawdy. A prawda ta najczęściej jest bardzo głęboko ukryta i trudna do znalezienia. Trzeba podjąć wysiłek i bardzo chcieć, aby do niej dotrzeć. Ale niestety niewielu chrześcijan jest na to gotowych, dlatego ciągle przewagę ma błąd i poszukiwanie prawdy biblijnej jest bardzo niepopularne. Ale my staramy się to robić, drodzy braterstwo, i dlatego Pan dał nam przywilej rozkoszowania się tymi wspaniałymi naukami, tą wspaniałą prawdą, która nie tylko pozwala nam ujrzeć, jaki jest nasz Pan, jaki jest nasz Bóg, jaki jest Jego plan, ale również samych siebie umiejscowić w tym planie, aby wiedzieć, co się wokół nas dzieje, aby rozpoznawać czasy, w jakich żyjemy. Drodzy braterstwo, Jest to o tyle ważne, że Pismo Święte zdaje się wskazywać na to, że nie wszystkich chrześcijan czeka ta sama nagroda. Już chociażby w samej modlitwie pańskiej mamy wskazówkę, że powinny być oczekiwania chrześcijan zróżnicowane. Pamiętamy, jak się ona rozpoczyna: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Dla kogo miałoby być to królestwo na ziemi, gdyby wszyscy się wybrali do nieba? Oczywiście wiemy, że Królestwo Boże ziemskie jest przewidziane w boskim planie i tego się spodziewamy, ale jak wiemy, również nie jest to idea zbyt popularna w chrześcijaństwie. Zdecydowana większość chrześcijan chce wyemigrować do niebiańskich krain. Chrześcijanie często powtarzają tą pańską modlitwę, zupełnie nie starając się zauważyć, że są ukryte w niej pewne myśli, pomijając tą część, która mówi o tym Królestwie Bożym na ziemi, i zupełnie się nad tym nie zastanawiają. Często jest tak, drodzy braterstwo, że prawda zamiast przyciągać, odpycha. I również dlatego jednym z często stawianych nam zarzutów jest to, że tworzymy sobie pewnego rodzaju zróżnicowania pomiędzy tymi nagrodami, pomiędzy tym, co czeka chrześcijan w Królestwie. My to nazywamy klasami, że są klasy pomiędzy ludem Bożym. Oczywiście chrześcijanie w przygniatającej większości nie są gotowi na przyjęcie takich nauk, ale prawda jest po to, drodzy braterstwo, podana, aby wspólnie się nią rozkoszować, aby nią badać, aby dochodzić do prawdy. I nawet jeżeli się z czymś nie zgadzamy, to wspólne dochodzenie do prawdy, wspólne rozważania, dyskusja, wymiana argumentów ma chrześcijan do siebie zbliżać. Bowiem jeżeli wszyscy z otwartym sercem przystąpią do badania Słowa Bożego, to będą w stanie przyjąć argumenty drugiej strony, niezależnie od tego, czy się z nimi pierwotnie zgadzali, czy nie zgadzali. A nawet jeżeli się w dalszym ciągu po dyskusji nie zgadzają, to powinni się rozejść w duchu miłości, w duchu wzajemnej tolerancji i szacunku. Jeżeli tak nie jest, to te rozważania nie są we właściwym duchu. Dlatego dzisiejsze nasze rozważania będą przyczynkiem do tego, aby podjąć taki wysiłek intelektualny, żeby spróbować zauważyć, że w Piśmie Świętym jest pewnego rodzaju zróżnicowanie, jeśli chodzi o losy tych wszystkich ludzi, którzy znajdą się w Królestwie Bożym. Oczywiście Biblia, uważamy, w bardzo wielu miejscach potwierdza tę myśl, natomiast no, z braku czasu nie będziemy w stanie przeanalizować wszystkich takich miejsc w dniu dzisiejszym. Natomiast chciałbym, abyśmy dzisiaj w sposób w miarę dogłębnie przeanalizowali jeden z fragmentów Starego Testamentu, który na ten temat, wydaje się, nam bardzo wyraźnie wskazuje. Będzie to fragment proroctwa Joela. W nowym przekładzie jest to trzeci rozdział, wiersze pierwszy i drugi. Natomiast w Biblii Gdańskiej jest to drugi rozdział, wiersze 28 i 29. Dzisiejsze rozważania, drodzy braterstwo, będą miały za zadanie wskazać nam, że to zróżnicowanie wynika w głównej mierze z postawy danych jednostek względem Boga i względem naszego Pana w tym doczesnym życiu. Odczytajmy ten fragment, który będzie przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań, a tytuł dzisiejszych rozważań będzie, czy brzmi, 7 zbawionych klas. Czytamy Księgę Joela, trzeci rozdział, wiersze pierwsze i drugi, bo czytam z Biblii Warszawskiej. A potem wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w onych dniach mojego ducha. Drodzy braterstwo, jak już wcześniej powiedzieliśmy, w większości chrześcijan nie przychodzi nawet do głowy, że Pan Bóg może różnicować nagrody. Wydaje mi się, że skoro uwierzyli w Pana Jezusa, to jak to często jest pokazywane, Alleluja, jestem zbawiony, na koszulkach mam też czasami, widziałem takie napisy, Alleluja, jestem zbawiony, i wydaje mi się, że jeżeli ten jeden akt przyjęcia Jezusa i ta radość pierwotna, to już załatwia sprawę na zawsze i ta wiza do Królestwa Bożego jest już wbita do naszego paszportu. Ale tak, drodzy braterstwo, nie jest. Bowiem cóż to znaczy, jestem zbawiony? Najczęściej nie pojawia się refleksja, czy moje życie jest tak samo podporządkowane Bogu, w takim samym stopniu zaangażowany jestem jak inni chrześcijanie, chociażby ci wymienieni w Piśmie Świętym, którzy byli gotowi poświęcić swoje życie, którzy byli gotowi dosłownie gnić w więzieniach, by ich ciało się rozkładało, iść na stosy, być rozszarpywani przez dzikie zwierzęta. Takie porównanie natychmiast by pokazało, że jednak jest różnica pomiędzy stopniem zaangażowania tamtych chrześcijan, a naszym dzisiejszym, a przynajmniej przeważającej większości chrześcijan. Czy chrześcijanie zdają sobie sprawę z tego, czy są gotowi głosić Ewangelię, czy robią to? Wielu, powiedzmy, takich nominalnych chrześcijan, no to powiedzmy w mojej rodzinie często też tak miałem i wśród znajomych, mówią, przecież nie kradnę, nie zabijam. No to znaczy, że jestem dobrym człowiekiem i z punktu widzenia boskiego planu, boskiej sprawiedliwości powinienem być zbawiony. Ale jak dobrze wiemy, drodzy braterstwo, to jest absolutnie za mało. To nie jest to, a wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że same uchylanie się od tych złych rzeczy, które nawet nie tylko dla chrześcijan, ale dla zwykłych ludzi niewierzących w Boga również są złem, wcale nie jest żadną zasługą. Owszem, jest dobrą rzeczą, ale z punktu widzenia wiary w Jezusa Chrystusa i relacji z Bogiem to nie jest aż takie istotne. Ale nawet, drodzy, gdy spojrzymy na świat przyrody, widzimy, że jest zróżnicowanie, różnorodność. Wśród zwierząt mamy ptaki, które latają wysoko pod niebem. Mamy zwierzęta, które chodzą po ziemi. Mamy również takie, które pływają pod wodą. Świat roślin również jest zróżnicowany. Wielkie drzewa, małe kwiaty, jakieś malutkie, drobne pierwotniaki. Czy świat ludzi również jest mocno zróżnicowany? A nie tylko świat ludzi, bowiem również i świat ducha. Pismo Święte wyraźnie wskazuje na to, że są różnego rodzaju rodzaje, rzędy istot duchowych, które różnią się nie tylko naturą między sobą, ale również i z pewnością rangą. Zobaczmy. Na przykład Pismo Święte wskazuje na taką istotę jak Archanioł Michał. Jest o tym mowa w Księdze Daniela w 10 rozdziale, ale odczytamy tylko wiersz z listu Judy, to jest 9 wiersz. List Judy, wiersz 9, wspomina o takiej postaci. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Nie będziemy wnikać w te szczegóły, chcę tylko, aby wykazać, że takie różnego rodzaju rangi różniące się między sobą wśród istot duchowych są. Z kolei mówi Pismo Święte też o cherubinach. Wrócimy w tej chwili do pierwszej księgi biblijnej, do pierwszej księgi mojżeszowej, gdzie w 3 rozdziale, w wierszu 24 mamy tak napisane. Pierwsza księga Mojżeszowa 3:24. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Jeszcze inna ciekawa myśl jest zawarta w proroctwie Izajasza w 6 rozdziale. Jest tam mowa o serafinach. Tutaj mamy taki, wydaje mi się, dosyć głęboki wgląd, jak te istoty mogą wyglądać, choć pewnie jest to obrazowo, opisowo opisane, ale nie, jednak jest to bardzo ciekawy opis. Przeczytamy tylko 1 i 2 wiersz 6 rozdziału proroctwa Izajasza. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, czyli serafini, z których każdy miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. Natomiast apostoł Paweł w liście do Efezjan wskazuje na kolejne jeszcze istoty. List do Efezjan, 1 rozdział i wiersz 21. List do Efezjan, 1 rozdział, wiersz 21. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Tutaj moglibyśmy zacząć od 20 rzeczywiście czytać, żeby to było jaśniejsze. Wykazał on, gdy wskrzesił go, czyli Pana Jezusa, z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich. I teraz jest napisane, ponad kim nasz Pan jest wywyższony. ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem. I wydaje się, że to są właśnie wymienione te rangi istot duchowych, chociaż nazwy są takie bardziej ziemskie i może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale wydaje się, że to są właśnie te rangi. Pismo Święte również mówi w wielu miejscach o aniołach, więc widać już chociażby z tych odczytanych tekstów, drodzy braterstwo, że tych istot duchowych jest przynajmniej kilka rodzajów, różniących się naturami, rangą. Ale bardzo przekonujący dowód o tym, drodzy braterstwo, że jednak będzie takie zróżnicowanie po zmartwychwstaniu w Królestwie Bożym, znajdziemy w pierwszym liście do Koryntian. Otwórzmy 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian i odczytajmy wiersze od 40 do 42. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i czytam od wiersza 40. Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne ziemskich. Inny jest blask słońca, a inny księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. A więc wyraźnie widać, że będą istoty ziemskie, istoty duchowe i będą między sobą zróżnicowane. Tak przygotowani, drodzy braterstwo, możemy przejść już do analizy proroctwa Joela. Odczytam go w tej chwili w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, czyli to będzie drugi rozdział, 28 i 29 wiersz. A potem wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, starcom waszym sny śnić się będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Nawet i na sługi, i na służebnice wyleję w one dni ducha mego. Drodzy braterstwo, wiersz ten rozpoczyna się od słów a potem. Potem, czyli po czym. Co to znaczy? Musimy sięgnąć, drodzy, do wcześniejszych wersetów, ale nie będziemy jednak czytać tych poprzednich rozdziałów, tylko w skrócie opowiemy, co się w nich znajduje, aby móc umiejscowić w czasie dokładnie to, o czym jest mowa w tych dwóch wersetach będących podstawą naszych dzisiejszych rozważań. W pierwszym rozdziale tego proroctwa mamy opis klęsk, jakie miały nawiedzić Izrael, i te klęski były związane ze spustoszeniem dokonanym przez pewne żyjątka. Mamy tu wymienione cztery takie żyjątka: gąsienicę, szarańczę, czerwie i chrząszcze. One miały spowodować, że właściwie Izrael będzie całkowicie spustoszony. Wiersz czwarty tego pierwszego rozdziału mówi tak: co zostało po gąsienicach, pojadła szarańcza. A co zostało po szarańczy, pojadł chrząszcz. A co zostało po chrząszczu, pojadł czerw. Czyli widzimy, drodzy, z tego, że następowało pewne następstwo czasu, i gdy jedno dzieło zniszczenia nie zostało do końca dokonane przez jedno żyjątko, pojawiło się drugie, które to pogłębiało, i trzecie, i na końcu jeszcze czwarte. Jest tu symbolicznie pokazany obraz chrześcijaństwa, które w czasie wieku Ewangelii zostało zupełnie, całkowicie spustoszone, pożarte najpierw przez gąsienicę, czyli przez klerykalizm. A więc rodzący się od samego początku klerykalizm, który już nawet w Ewangeliach jest opisywany i przestrzegali przed tym apostołowie, on doprowadził do tego, że chrześcijanie zostali w pewnym sensie zniewoleni, zostały mu narzucone pewne ramy, struktury, obce Duchowi Bożemu, ale jednak zostały one skrystalizowane i ukształtowały się, tworząc system papieski, który jest tutaj przedstawiony przez szarańczy. Ten system papieski, poprzez to, że wszedł w alians, w cudzołóstwo z władzą świecką, przerodził się już w to, co nazywamy antychrystem, systemem antychrysta, i jest to tu pokazane przez chrząszcz. Pewnego rodzaju pomocą, ulgą miało być pojawienie się protestantyzmu, ale jak wiemy, bardzo szybko również i sekty te ruchy protestanckie zostały zamienione w sekty, i one również zamiast pomóc dokonały dzieła zniszczenia, i one są tutaj pokazane poprzez czerwie. Wiązało się to z odebraniem oczywiście ludowi Bożemu prawdy, wiązało się to z tym, iż chrześcijaństwo zostało upite błędem, Jest o tym mowa w wierszu 5, który mówi: Ocućcie się pijani, a płaczcie i narzekajcie wszyscy, którzy pijecie wino. Dla moszczu, bo wydarty jest od ust waszych, a więc w tym moszczu jest pokazane, że prawda została od chrześcijaństwa odjęta, a zostali upici błędem fałszywych nauk. Drodzy braterstwo, następne wiersze opisują, jak pańskie winnice, figowe drzewa, gaje oliwne, pola pszenicy i pola jęczmienne zostały spustoszone. Wszystko to oczywiście ma swoje symboliczne znaczenie. Pamiętamy chociażby wypowiedzi naszego Boga i naszego Pana dotyczące winnicy. Dla przykładu możemy powiedzieć. Proroctwo Izajasza, 5 rozdział, wiersz 7 jest takim przykładem, gdzie nasz Pan Bóg bardzo wyraźnie wskazuje, co jest winnicą. Izajasz, 5 rozdział i wiersz 7. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judcy ulubioną jego latoroślą. Mamy tu bardzo wyraźnie wskazane, że te winnice są symboliczne. Również nasz Pan mówi o Izraelu duchowym też w tym samym znaczeniu. Ewangelia Jana, 15 rozdział nam to może potwierdzić. Ewangelia 15 rozdział, przeczytamy wiersz 1, 2, może 5. Jam jest ona winna, macica prawdziwa, a ojciec mój jest ci winiarzem. Każdą latorośl, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przyniosła. Jam jest winna, macica, a wyście latorośle. I tak samo wszystkie te pozostałe elementy mają znaczenie symboliczne, drodzy braterstwo, i przedstawiają pewne zarysy boskiego planu, pewne elementy, o których nie będziemy dzisiaj mówić, bowiem nie jest to naszym tematem. Natomiast chciałem tylko poprzez te winnice pokazać, że rzeczywiście są to symboliczne znaczenia i one mają swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym. I dalsze rozdziały, wiersze tego rozdziału opisują, drodzy braterstwo, jak straszny będzie obraz chrześcijaństwa po przejściu tych wszystkich kataklizmów w postaci tych czterech pustoszących stworzeń. I tak miało się dziać przez cały wiek Ewangelii, ale rozdział drugi zaczyna się od wezwania. Wiersz ten mówi, że nastanie kres tego spustoszenia i prorok Joel, a właściwie Bóg Jehowa przez proroka mówi tak. Trąbcie w trąbę na Syjonie, czyli Kościół miał ogłaszać poselstwo siódmej trąby, a krzyczcie na świętej górze mojej, czyli w moim królestwie, którego zakładanie właśnie się rozpoczęło w 1874 roku. Niechaj zadrżą wszyscy obywatele ziemi, bo przychodzi dzień pański, bo już bliski jest. Przychodzi dzień pański, dzień ucisku, dzień pomsty, dzień Jehowy. Jest to konkretny okres czasu, który wskazany w Piśmie Świętym. Jak wiemy, dzień ten jest pierwszym etapem zakładania Królestwa Bożego, który polega na burzeniu obecnego porządku rzeczy, tak aby na gruzach tych królestw zbudować nowe królestwo, w którym mieszka sprawiedliwość. Ten znamienny czas składa się z trzech znamiennych etapów. Jak wiemy, z wojny, rewolucji i anarchii. Kościół, gdy rozpoznał wtóre przyjście naszego Pana, natychmiast zaczął proklamować to poselstwo, o którym czytaliśmy w wierszu 1, 2 rozdziału. I ten czas rozpoczął się i jest to czas, drodzy braterstwo, w którym obecnie żyjemy, bowiem królestwa tego świata są burzone i na ich gruzach Pan zakłada nowe królestwo. Ten czas, jak wiemy z Pisma Świętego i z naszej literatury, miał obfitować nie tylko w te elementy burzące, ale również miał dostarczyć mnóstwo prawdy. Prawdy nie tylko religijnej, ale również świeckiej, miał objawiać to, co skryte, miał wykazać te wszystkie tajemne występki, grzechy, przestępstwa dokonane przez systemy nominalne. No i widać, że ten proces w tej chwili nawet przybiera tempa, bo w takim stopniu, w jakim w tej chwili są obnażane grzechy systemów nominalnych, to tego jeszcze chyba nie było. Także ten czas jest bliski wyburzenia tego doszczętu i, drodzy braterstwo, żyjemy w bardzo specyficznym czasie. Ale ten czas, ten wylew prawdy religijnej i świeckiej był pewnego rodzaju nagrodą dla chrześcijaństwa za to, co się działo przez cały wiek Ewangelii. W drugim rozdziale tego proroctwa, w wierszu 25 i 26, no jeszcze 27, odczytamy, mamy tak napisane, czyli Joel 2:25 zaczynamy czytać tak. A tak nagrodzę wam lata, które zjadła szarańcza, czerw, chrząszcze i gąsienice, wojsko moje wielkie, którem posyłał na was. Wtedy jedząc jeść będziecie, a nasyceni będąc prawdą otrzymaną w tak wielkiej ilości, że będziecie nienasyceni, chwalić będziecie imię Pana, Boga swego, który uczynił z wami dziwne rzeczy. I nie będzie pohańbiony lud mój na wieki. I dowiecie się, żem ja jest pośród Izraela, żem ja Panem, Bogiem waszym, a że nie masz inszego, boć nie będzie pohańbiony lud mój na wieki. A więc za te wszystkie lata, kiedy to chrześcijaństwo zostało spustoszone, miało przyjść wielkie błogosławieństwo w postaci tej prawdy. Miało być jej tyle, że chrześcijanie, ci, którzy tej prawdy będą mogli skosztować, nie będą jej w stanie przejeść, będą nasyceni całkowicie tą prawdą. Po zakończeniu się tych wszystkich strasznych wydarzeń, po czasie burzenia tego szatańskiego porządku rzeczy i przywracania czystej prawdy, nastąpią wydarzenia opisane w wierszu 28. Czyli czas ich wypełnienia jest jeszcze przed nami, tak? Bowiem mówiliśmy o tym, iż ten czas wcześniejszy wskazywał na dzień Jehowy, dzień Pański, dzień gniewu, dzień pomsty, który jeszcze nie zakończył się. O tym, że jest to czas końca, to, że jest to czas końca, potwierdza również apostoł Piotr, cytując to proroctwo w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, gdzie on mówi, jeszcze będziemy potem odczytywać ten tekst, ale on tam mówi, iż miało to nastąpić w ostateczne dni, bo Dzieje Apostolskie 2:17 mówią tak, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan. On tam cytuje proroka Joela, więc tu bardzo wyraźnie wskazuje, że będzie to ten czas, o którym mówimy. Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że to potem, znaczy po wieku Ewangelii, w ostateczne dni, po dniu Jehowy, po zburzeniu obecnego porządku rzeczy, na początku restytucji. I wtedy nastąpi to, o czym mówi tekst, który jest pod naszą dzisiejszą rozwagą, wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Mamy tu napisane na wszelkie ciało, ale prawidłowo powinno to być przetłumaczone dla wszelkiego ciała, a nie na wszelkie ciało. Jaka jest różnica? Spróbujmy zastanowić się najpierw nad źródłosłowem, nad słowami, które zostały tutaj przetłumaczone. Wydaje nam się, że nie do końca prawidłowo. W hebrajskim tekście, tym pierwotnym z proroctwa Joela, występuje tutaj słowo al, które ma bardzo wiele znaczeń, kilkadziesiąt znaczeń, można je używać w różnym kontekście. I właściwie, tak jak próbowałem to analizować, ciężko by było znaleźć argument, który wskazywałby na to, w jakim znaczeniu powinno być ono tutaj przetłumaczone. Ale z pomocą przychodzi nam ten tekst z Dziejów Apostolskich z 2 rozdziału, gdzie jest to proroctwo cytowane i gdzie użył go w swoim przemówieniu apostoł Piotr. I tam z kolei w tym samym miejscu do przetłumaczenia tego hebrajskiego słowa al zostało użyte greckie słowo epi. Epi również ma wiele znaczeń, ale jest tu o tyle łatwiej, że Greka ogranicza znaczenie tego słowa epi do trzech takich zasadniczych zakresów. Mianowicie do miejsca, czyli umiejscowienia czegoś, do relacji międzyludzkich i odnośnie czasu. W momencie, kiedy epi jest używane w odniesieniu do miejsca, to jego głównym znaczeniem, choć nie jedynym, to też podkreślam, ale głównym znaczeniem jest na. Natomiast jeżeli jest używane w odniesieniu do tych relacji, stosunków międzyludzkich, jego podstawowym znaczeniem jest dla. W rozważanym przez nas proroctwie jest mowa o relacji Boga z jego stworzeniami, które mają zostać obdarowane, na które ma być wylany ten duch i w związku z tym tutaj powinno to być użyte w znaczeniu dla. I to jest to potwierdzenie, że powinno to być przetłumaczone, będzie ten duch wylany dla wszelkiego ciała. A jaka jest różnica? Czy ma to jakieś znaczenie? Oczywiście, że ma, bowiem gdybyśmy potraktowali, że słowa naszego Boga powinny być przetłumaczone wyleje na wszelkie ciało, znaczyłoby to, że ten duch ma być wylany na każdego, bez wyjątku, niezależnie czy chce, czy nie chce, po prostu na wszystkich. Natomiast wylanie ducha dla oznacza, że zostaje ono udostępnione wszystkim, ale nie każdy będzie miał chęć z tego skorzystać, nie każdy będzie musiał skorzystać, będzie mógł, ale nie musiał. W związku z tym będzie ono udostępnione, a nie to błogosławieństwo, a nie będzie obowiązkowe, ponieważ jak wylał na, to znaczy, że nie można przed tym uciec. A więc znaczy to, że gdy zakończy się Dzień Jehowy, ten Dzień Pomsty, o którym mówiliśmy, gdy rozpocznie się restytucja, Bóg udostępni swoje błogosławieństwo wszystkim ludziom. Jak wiemy, część skorzysta, część nie skorzysta, ale nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie miał możliwości, że nie miał dostępu do tych błogosławieństw, bowiem one będą wylane dla wszystkich. Wcześniej Pan Bóg w taki sposób szczegółowy, indywidualny interesował się wyłącznie jednostkami. Owszem, deszcz padał i na sprawiedliwych, i na niesprawiedliwych, ale boska łaska, boska opatrzność i wyjątkowa miłość dotyczyła tylko wybranych. Natomiast Jehowa w tym tekście tutaj bardzo dobitnie stwierdza, że gdy nadejdzie ten właściwy czas, określany tutaj mianem u nas w tym naszym tekście potem, czyli po dniu mojego gniewu, gdy zniszczę doszczętnie struktury obecnego systemu, wyleję błogosławieństwa dla wszystkich, wzbudzę wszystkich ludzi poprzez mojego Syna i będą oni rządzić tym królestwem. Błogosławieństwa tego królestwa będą dostępne wszystkim. Każdy będzie mógł z nich skorzystać, ale nie każdy będzie tego chciał. Będzie w tym królestwie panowała miłość, dobroć, sprawiedliwość, i będzie w tym, tej duchowej władzy, będą pomagali specjalni pomocnicy i w dalszej części tego tekstu ci pomocnicy są wymienieni. Jak mamy w tym tekście podane, będą to cztery grupy takich osób. Synowie wasi, córki wasze, starcy wasi i młodzieńcy wasi. W wierszu 28 wymienione są te cztery grupy. Ale w następnym wierszu, czyli wierszu 29, mamy mowę o jeszcze dwóch grupach osób, ale w odróżnieniu od wiersza 28 mamy powiedziane, że ten Duch Boży miał być wylany w one dni, a nie po onych dniach, czyli potem. Czyli jest pewna różnica. Ten wcześniejszy czas, czyli przed potem, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, to oczywiście wiek Ewangelii, który rozpoczął się pierwszym przyjściem naszego Pana na ziemię i był przeznaczony na wybór Kościoła, oblubienicy Chrystusowej. Te dwie grupy osób to oczywiście w wierszu 29 sługi i służebnice. Razem w tych dwóch wierszach, drodzy, jest wymienionych zatem sześć grup, sześć kategorii osób, które przedstawiają, jak wierzymy, sześć zbawionych klas, z których na dwie był wylewany, jak czytaliśmy, Duch Boży w wieku Ewangelii, w one dni, a na cztery potem, po onych dniach, czyli w tysiącletnim Królestwie Pana. Spróbujemy pokrótce omówić, kogo przedstawiają te grupy osób. Zaczniemy jednak w innej kolejności, niż wynika to z tego proroctwa, a mianowicie będziemy omawiać bardziej chronologicznie odnośnie czasu, niż chronologicznie odnośnie zapisu w tym proroctwie. Wiersz 29, czy wiersz 2 w nowym przekładzie mówi: nawet i na sługi, i na służebnice wyleję w one dni ducha mego. Wcześniej niż na innych, bo od samego początku wieku Ewangelii Duch Boży był wylewany na sługi i służebnice. Jak? No, przez spłodzenie z Ducha Świętego, które powodowało, że ci ludzie byli specjalnie przez Pana błogosławieni, tak jak mówiliśmy, ten czas służył do wybierania jednostek spośród ludzkości, a nie był dostępny dla wszystkich. Kim oni są? To oczywiście wiemy, że zarówno słudzy, jak i służebnice byli ludźmi, którzy uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem i którzy postanowili swoje życie bezgranicznie poświęcić Bogu w 100% całkowicie. To ci, którzy zostali spłodzeni z Ducha Świętego i postanowili swoje życie poświęcić Bogu, ubiegali się o to, aby stać się członkami Kościoła. Powołanych było bardzo wielu, ale wybranych tylko 144 tysiące. Mamy o tym mowę chociażby w Księdze Objawienia w 14 rozdziale, gdzie wiersz, odczytamy pierwszy wiersz, Objawienie świętego Jana, 14 rozdział, wiersz pierwszy mówi tak: widziałem, A oto baranek, czyli nasz Pan, stał na górze Syjon, czyli na najwyższa władza w Królestwie Duchowym, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ojca, więc Kościół Oblubienica Chrystusowa. Oni tutaj są wymienieni jako ta wyjątkowa klasa. Tych 144 tysiące zwycięzców, ta oblubienica naszego Pana, to słudzy z naszego wiersza, rozważanego przez nas wiersza proroctwa Joela. Stali się oni dziedzicami, synami Bożymi, którzy otrzymali w pierwszym zmartwychwstaniu nagrodę, będąc wzbudzeni w duchowej, boskiej naturze, najwyższej, możliwej, nieśmiertelnej naturze. Prawie cały testament mówi o Kościele Chrystusowym, w związku z tym nie będziemy tego wątku szerzej omawiać, bowiem myślę, że każdy z nas jest przekonany, że Pismo Święte o takiej klasie, szczególnej klasie, wybranej klasie, bardzo szeroko i dobitnie mówi. Czyli podsumowując, słudzy w wierszu 29, czy drugim według, czy pierwszym według, w drugim według nowego przekładu, to Kościół Chrystusowy. Ale ten wiersz mówi, że nawet i na służebnicę wyleję w one dni ducha mego. Ściśle związana z klasą Kościoła jest inna klasa, którą nazywamy wielkim gronem lub wielką kompanią. W objawieniu świętego Jana są oni nazwani wielkim ludem. Otwórzmy Księgę Objawienia, 7 rozdział tym razem. Księga Objawienia, 7 rozdział. I odczytajmy wiersz 9 najpierw. Potem widziałem, a oto tłum wielki, w Biblii Gdańskiej jest lud wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. Czyli oni również znajdują się w niebie, ale w odróżnieniu od tego, co czytaliśmy wcześniej, nie znajdują się z naszym Panem na tronie, tylko przed tronem, przed naszym Panem i Jego oblubienicą. I odezwał się jeden ze starców, wiersz 13, odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białej i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. A więc w proroctwie Joela są oni przedstawieni jako służebnice. Oni mieli dokładnie takie same szanse, dokładnie taki sam start jak członkowie, ci, którzy stali się członkami Kościoła. Tak samo zostali przez Boga powołani, tak samo mieli gorliwe, żarliwe serca, tak samo się chcieli poświęcić, otrzymali takie same błogosławieństwa od Boga i od naszego Pana. Tak samo było ich przyjęte poświęcenie, została nad nim roztoczona taka sama opieka, takie same opatrzności, jak i wszystkich. Ubiegali się o to, aby być sługami zarówno jedni, jak i drudzy. Ale na pewnym etapie swojego poświęconego życia pogubili się, przestali być wierni, dali się zwieść. Jednym słowem, nie dotrzymali wiernie swoich ślubów poświęcenia. Stracili tym samym możliwość stania się członkami Kościoła. Aby ich ratować przed śmiercią, zostali poddani specjalnym próbom, specjalnym działaniom, które miały ich oczyścić, które miały ich uratować przed wtórą śmiercią. Mamy to bardzo wyraźnie pokazane w tych słowach, że przychodzą oni z ucisku wielkiego, tak jak czytaliśmy w 14 wierszu 7 rozdziału. Ci, którzy skorzystali z tej pomocy, z tych błogosławieństw, z oczyszczających doświadczeń, mamy tu napisane, że wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka, czyli znowu stali się sprawiedliwymi, pozbyli się tych grzechów, tych błędów, które ich skalały, ale już nie otrzymali tej nagrody, jaką otrzymał Kościół Chrystusowy, bo oni byli wierni do końca. Ci ze względu na te swoje potknięcia i konieczność ratowania ich z opresji otrzymali niższą nagrodę, też również duchową naturę, bowiem byli spłodzeni z Ducha Świętego, nie mogli już cofnąć się do tego etapu restytucyjnego i ziemskiego życia. Musieli zostać wzbudzeni z grobów jako duchowe istoty, ale już nie w takiej naturze, nie w boskiej naturze, nie z takimi zaszczytami, jakie stały się udziałem członków klasy Kościoła. lecz ci, którzy nie skorzystali z tych doświadczeń, którzy tak zatwardzili swoje serca, że nie była im w stanie łaska boska już nic pomóc, stali się członkami klasy wtórej śmierci. Także podsumowując ten fragment, możemy powiedzieć, że służebnice to są ci, którzy są nazwani wielkim ludem, my ich nazywamy wielkim gronem. Omówiliśmy dwie klasy opisane w wierszu 29. Przejdźmy zatem do klas opisanych w wierszu 28. Przypominam, że czynności wykonywane przez te klasy miały być wykonywane potem, czyli po dniu Jehowy. Warto w tym miejscu podkreślić, drodzy braterstwo, że słowa te kierowane są do symbolicznego Syjonu, o czym mamy mowę w wierszu 23 tego drugiego rozdziału proroctwa Joela. Proroctwo Joela, drugi rozdział, wiersz 23 mówi tak. A wy dzieci, synowie czy synowie z Syjonu, weselcie się i radujcie się w Panu Bogu waszym. A więc jest to tutaj wskazanie do tego Syjonu. Przed chwilą czytaliśmy również w proroctwach, w objawieniu świętego Jana, że baranek i jego oblubienica stali na Syjonie, a więc Syjon przedstawia tutaj tą najwyższą władzę królestwa. W związku z tym jest mowa, tu wskazuje ten tekst, zwracając się do synów syjońskich, jako właśnie do tej najwyższej klasy. Syjon, jak pamiętamy, to jest góra, najwyższa góra, na której jest zbudowana Jerozolima. Ona przedstawia najwyższą duchową władzę tysiącletniego królestwa Pana Jezusa i Jego wierny Kościół. Drodzy, Pismo Święte mówi, że skoro był oblubieniec i oblubienica, to musiało dojść do wesela, a po tym weselu musiało dojść do wieczerzy weselnej. Aby mogło nastąpić wesele, musiało być skompletowane malutkie statko, kościół musiał być kompletny. Natomiast aby mogło odbyć się wieczerza, musiało nastąpić coś jeszcze, o czym powiemy za moment. Na razie chciałbym tylko, abyśmy odczytali objawienie 9 rozdział, gdzie w wierszach od 7 do 9 mamy wspomniane o tych wydarzeniach, o których przed chwilą zacząłem mówić. Objawienie 9 rozdział, wiersze od 7 do 9. Zaraz, coś mi się tu pomyliło. Tak. Dziewiętnasty, przepraszam. Źle zapisałem. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Apostoł mówi o tym, iż wesele, miał nastąpić wesele, tak jak powiedzieliśmy, barankowe, i miała być też uczta baranka. Ale objawienie świętego Jana mówi również o tym, iż na tym weselu miało być również obecne wielkie grono. W związku z tym, na tej uczcie weselnej, w związku z tym, aby mogło to wszystko nastąpić, musiała być skompletowana klasa wielkiego grona. Oczywiście wierzymy, że ostatnim tym członkiem był brat Joli, co jest, można to udowadniać Pismem Świętym, aczkolwiek wiem, że nie każdy tak myśli. Natomiast chciałbym podkreślić fakt, że musi być skompletowana ta klasa, aby mogło dojść do tej wieczerzy, która miała miejsce po weselu barankowym. Natomiast ważne jest to, drodzy braterstwo, że dopiero po zaślubinach i po wieczerzy możliwe jest pojawienie się dzieci z tego małżeństwa. Tym duchowym potomstwem, tymi dziećmi Chrystusa, są cztery klasy przedstawione w wierszu 28. Dlatego wyraźnie jest tam podkreślone: synowie wasi, córki wasze, starcy wasi, młodzieńcy wasi. A więc to jest to duchowe potomstwo naszego Pana i Jego oblubienicy, które może się pojawić dopiero po weselu i po uczcie weselnej. Ale tak jak odczytaliśmy, ktoś mógłby zapytać, czy starcy mogą stać się dziećmi Chrystusa? Odpowiedź znajdziemy w psalmie 45. 45 psalm, wiersz 17, który mówi tak. Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych. Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Czyli wygląda na to, że następstwo czasowe, czy chronologia czasowa przestanie mieć znaczenie, bowiem jeśli chodzi o rangę, zależność, nastąpi zmiana miejsc. Jeszcze więcej światła na ten temat rzuca nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, w wierszach od 41 do 45. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Czytano od wiersza 41. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawidowym. Rzecze im: jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi: rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? A więc, czyli Mesjasz, który z punktu widzenia czasu, z punktu widzenia chronologii jest potomkiem Dawida, będzie jego Panem. Czyli następuje znowu odwrócenie tej kolejności, czyli tak jak mówiliśmy, synowie staną się syna, ojca, zamiast ojców będziesz mieć synów. Z tego punktu widzenia, drodzy, przy sługach i służebnicach nie ma tego określenia wasi, bowiem zarówno słudzy, jak i służebnicy, oni występowali w wieku Ewangelii, czyli Kościół i Wielkie Grono ubiegali się o to, aby być członkami Kościoła, i ich wybór, ich wzbudzenie z grobu nastąpiło jeszcze przed weselem, przed tą ucztą weselną, i w związku z tym nie mogą być traktowani, przynajmniej służebnicy, jako potomstwo naszego Pana i Jego oblubienicy. Kim są owi starsi, którzy będą śnili? Są to, jak wiemy, wierni czasów Starego Testamentu. Apostoł Paweł mówi bardzo szeroko o tej klasie w liście do Żydów w 11 rozdziale. Jak pamiętamy, wymienia on w tym rozdziale szereg wyjątkowych, wybitnych postaci Starego Testamentu, które poprzez swoją wierność, wiarę w Boga aż do śmierci wykazały się heroiczną postawą, które były przez Boga wyjątkowo cenione i również Bóg chce ich za to nagrodzić. W wierszu 38 tego 11 rozdziału apostoł Paweł mówi wprost, że ich to były osoby, których świat nie był godzien. Byli tak godnymi ludźmi, że ich świat nie był ich godzien. Z kolei to samo hebrajskie słowo, którego użył Joel w odniesieniu do starców, a które zostało w naszych Bibliach również oddane jako starcy, znajduje się w proroctwie Izajasza w 24 rozdziale, wierszu 23. I w wersji Króla Jakuba, w angielskiej wersji Króla Jakuba, zostało ono przetłumaczone w tym miejscu na słowo starożytni. Nie znam angielskiego, ale podobno tak jest, więc myślę, że to jest prawda. I z połączeniu tych dwóch jakby słów, czyli godni z listu do Żydów i starożytni z proroctwa Izajasza, powstało to określenie starożytno-godni. I choć nie występuje ono w takiej postaci w Biblii łącznie starożytno-godni, ale jak widzimy, ma swoje uzasadnienie biblijne. Jak pamiętamy, do tej klasy należą tak wspaniałe, wyjątkowe postaci jak Abraham, Mojżesz, Józef czy Dawid. Ale co o nich mówi apostoł Paweł, pomimo tego, że byli tak fantastycznymi, wierzącymi ludźmi? List do Żydów, 11 rozdział, wiersze 39 i 40. List do Żydów, 11 rozdział, wiersze 39 i 40. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Właśnie dlatego Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu tak znamienne słowa, które mamy zapisane w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale i w 11 wierszu. Odczytajmy Ewangelia Mateusza 11:11. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A więc pomimo, iż Jan Chrzciciel był tak wyjątkową postacią, nasz Pan wydał świadectwo o nim, że nikt się nie narodził spośród ludzi większy niż on, to jednak on będzie mniejszy niż najmniejszy z tych, którzy staną się dziedzicami tej duchowej fazy Królestwa, czyli najmniejszy członek Kościoła będzie większy niż ten największy z ludzi, jak mówi nasz Pan o Janie Chrzcicielu. Pan wyraźnie pokazał przez to, że starożytni godni otrzymają niższą nagrodę od klasy Kościoła. Stało się tak dlatego, że nie mieli oni szans ubiegania się o taką nagrodę, ponieważ żyli przed rozpoczęciem wysokiego powołania, ale ich życie dowodzi, że gdyby mieli taką sposobność, to prawdopodobnie zostaliby zwycięzcami, bowiem Abraham został nazwany wręcz przyjacielem Bożym, Mojżesz był najpokorniejszym z ludzi, a Dawid był miłym sercu Bożego. Widać więc, że to są wyjątkowe postacie, ale które ze względu na chronologię, czas i boski plan nie miały okazji stać się członkami Kościoła. Jak wiemy, Jan Chrzciciel był ostatnim ze starożytnych godnych. Jak wiemy, również oni otrzymają wspaniałą nagrodę, wyższą niż inni, bowiem, jak mówisz, List do Żydów, 11 rozdział, wiersz 35, dostąpią oni lepszego zmartwychwstania. Lepszego? Lepszego niż świat, niż cała ludzkość. Tekst ten brzmi dokładnie tak, jak żeśmy czytali. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Wcześniej odczytaliśmy kilka minut temu również Psalm 45, wiersz 17, który wyraźnie mówił, że Bóg ustanowi ich książętami na całej ziemi. A więc wskazuje to na to, że będą oni wzbudzeni, choć to lepsze zmartwychwstanie, o którym mówimy, również dotyczy tej ziemskiej fazy, czyli będą wzbudzeni jako ludzie. Również jakby tą myśl podtrzymuje i uzasadnia, dodatkowo argumentuje nasz Pan, gdy w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale i wierszu 28 wypowiada takie słowa w jednej ze swoich przypowieści. Mamy zapis taki. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. Jak mamy tu powiedziane, ujrzycie w Królestwie Bożym proroków. Trudno przypuszczać, aby faryzeusze, na temat których Pan wypowiadał tak wiele gorzkich, cierpskich, niepochlebnych słów, byli wzbudzeni jako istoty duchowe. Na pewno będą oni częścią klasy restytucyjnej, będą wzbudzani tutaj na ziemi. I skoro oni mają swoim ziemskim wzrokiem zobaczyć starożytnych godnych, starożytnych proroków, to znaczy, że ci prorocy będą wzbudzeni na ziemi. A więc można powiedzieć, na podstawie tego, co przed chwilą przeanalizowaliśmy, że w czasie restytucji w tysiącletnim Królestwie naszego Pana starożytni godni będą książętami na ziemi, będą ziemskimi przedstawicielami Chrystusa, będą narzędziami w doprowadzeniu ludzkości do doskonałości. W tym celu otrzymają dodatkowe objawienia bezpośrednio od Chrystusa, co w naszym tekście jest przedstawione słowami: starcom waszym sny się śnić będą. Zostaną w ten sposób zaopatrzeni we wszelką wiedzę, we wszelkie instrukcje, które będą niezbędne do tego, aby zarządzać tym światem, aby sprawować tą funkcję ziemskich przedstawicieli, którzy w sposób sprawiedliwy, pełny miłości, zgodny z tym, czego oczekuje Pan i Jego oblubienica, aby prowadzić ludzkość aż do zwycięstwa. Jak to było powiedziane, będą książętami na ziemi, a w nagrodę za wierność w tysiącleciu dostaną nagrodę duchowej natury po tysiącleciu. Ale mamy również powiedziane, że nie tylko starcy są wymienieni tutaj, ale również młodzieńcy i że młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. I tak jak starcy przedstawiają starożytnych godnych, tak młodzieńcy przedstawiają młodocianych godnych. To rozróżnienie wynika z faktu, że starożytni godni poświęcali się przed otwarciem wysokiego powołania, ale jak wiemy, są też osoby, które poświęcały się po zakończeniu wysokiego powołania i oni są nazwani tutaj młodocianymi godnymi. Bóg nigdy nie jest obojętny na gorące serca, jeżeli ktoś pragnie Mu służyć, jeżeli Go gorąco pokocha, uwierzył w Jezusa Chrystusa, to takiego człowieka nigdy nie odtrąci, niezależnie od czasu. Bóg kocha się w tym, że ludzie Go chcą wielbić, że Go ze szczerego serca chcą Mu służyć i w związku z tym każde szczere serce, które do Niego się zwróci w imieniu Jezusa Chrystusa, nigdy nie zostanie odtrącone. A więc gdy zakończyło się to wysokie powołanie, gdy te 144 tysiące osób zostało skompletowanych i nie było już dla nich miejsc w Kościele, Bóg w dalszym ciągu przyjmował takie poświęcenie, ale już do innej klasy, do innej grupy. Ale ci, którzy poświęcili się w tym czasie, gdy pozostają wierni aż do śmierci, otrzymają podobną nagrodę jak starożytni godni, zarówno w tysiącleciu, jak i po tysiącleciu. Będą mieli udział w lepszym zmartwychwstaniu. A więc zasada wynagrodzenia życia jest podobna, tak? Zarówno starożytnych godnych, jak i młodocianych godnych będą mieli podobną nagrodę, natomiast ze względu na czas nie mieli możliwości ubiegania się o tą najwyższą nagrodę. Prorok Joel mówi, że będą mieli widzenia, czyli również będą instruowani bezpośrednio przez duchową władzę Królestwa, czyli przez naszego Pana, Jego oblubienicę. Tyle, że będą otrzymywali prawdopodobnie zrozumienie łatwiejszych nauk potrzebnych w procesie restytucji. Ale jeszcze zostały nam w tym tekście dwie grupy. Mowa jest o synach, którzy będą prorokować. Przedstawiają oni klasę, którą nazywamy niby wybrańcami. Dlaczego niby? Otóż w planie Bożym przedstawione są cztery klasy wybrane, omówiliśmy je przed chwilą wszystkie. Są nimi Kościół Chrystusowy, wielkie grono, starożytni godni i młodociano godni. Ale Pan Bóg pamięta o wszystkich, którzy podjęli wysiłek reformy swojego życia ze względu na miłość do Niego. I choć nie stali się częścią którejś z tych czterech klas wybranych, to jednak i dla nich Bóg przygotował nagrodę. Kim zatem są niby wybrańcy? Można podzielić ich na trzy główne grupy. Tak jak powołanie do klasy starożytnych godnych skończyło się wraz z przyjściem naszego Pana, powołanie Kościoła skończyło się wraz z kompletowaniem, przyjściem wtórnym naszego Pana, z końcem paruzji, również i powołanie do klasy młodocianych godnych skończyło się w pewnym momencie, ale poświęcający się w dalszym ciągu występują i chcą swoje życie oddawać Bogu. W związku z tym również oni zostali przez Boga w jakiś sposób przewidziani do nagrody, bowiem wszyscy ci, którzy chcą oderwać się od tego świata i żyć inaczej, no nie są obojętni Bogu, jak powiedzieliśmy, i Bóg o wszystkich pamięta. Nazywamy ich poświęconymi obozowcami Epifanii, natomiast warto tutaj podkreślić, że to nie chodzi o tych, którzy są poświęcają się w ruchu epifanicznym, tylko chodzi o okres czasu, w którym to ma miejsce, bowiem wierzymy, że jednym z okresów powrotu naszego Pana jest okres Epifanii, w którym miało nastąpić objawienie wszystkich prawd, miały nastąpić znamienne wydarzenia, nie będziemy ich w tej chwili omawiać. I w związku z tym ci, którzy żyli w tym okresie, są nazywani poświęconymi obozowcami Epifanii. Gdyby ten okres się nazywał paruzją, byliby poświęconymi obozowcami paruzji albo poświęconymi obozowcami wieku Ewangelii. Tak? To nie ma znaczenia, to jest tylko jakby zbieżność, można powiedzieć, przypadkowa, że ten ruch epifaniczny tutaj miesza w tej nazwie. Natomiast chodzi o okres czasu, nie o przynależność ani denominacyjną, ani organizacyjną, ani zborową. Chodzi o wszystkich tych, którzy w obecnym czasie się poświęcają. Drugą grupą są Żydzi, którzy starali się być przez cały czas wierni zakonowi. Pomimo iż, jak wiemy, nasz Pan przybił zakon do krzyża, to jednak ci, którzy nie odeszli do Chrystusa, byli dalej zobowiązani przysięgą, byli zobowiązani przymierzem, które zostało zawarte przy górze Synaj. I w związku z tym, jeżeli starali się być wierni temu przymierzu, nawet w sposób niedoskonały, ale szczery, Bóg takich uznaje i to ich poświęcenie dla tego przymierza również będzie nagrodzone. A trzecią grupą to ci, którzy nie zapragnęli nigdy być poświęconymi, natomiast znaleźli przyjemność w tym, aby być usprawiedliwionymi, którzy przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela, którzy pragnęli zasad sprawiedliwości, którzy nienawidzili grzechu. I ci ludzie, pomimo iż nie zrobili tego następnego kroku w dalszym, również przez Boga będą docenieni i będą mieli specjalną nagrodę. O tych wszystkich mamy napisane, że będą prorokować. Jak wiemy, prorokowanie w Biblii nie znaczy tylko przepowiadanie przyszłych wydarzeń, tego co się ma odbyć w przyszłości, ale również znaczy głoszenie, nauczanie, przepowiadanie pewnych rzeczy. Tak więc dla tej grupy, dla tych niby wybrańców jest przewidziana bezpośrednia praca z ludźmi, przedstawianie prawdy Bożej, przepisów obowiązujących w Królestwie, oczywiście pod kierunkiem starożytnych i młodocianych godnych. I pozostała nam jeszcze ostatnia grupa, córki, które również będą prorokować. Przedstawiają one pogan, całą resztę ludzkości, która nie weszła w bliską relację z Bogiem. Są tu przedstawieni nominalni Żydzi, nominalni chrześcijanie, wyznawcy innych religii, ateiści, ale wielu z nich, jak wiemy, zachwyci się warunkami Królestwa, będą oszołomieni tą miłością, sprawiedliwością, która zapanuje po restytucji na ziemi i zapragną w tym wszystkim uczestniczyć. Będą z radością głosić innym, będą pomagać innym w podnoszeniu się z upadku. I ci właśnie są przedstawieni w tych córkach. W ten sposób w skrócie omówiliśmy sześć zbawionych klas z rodziny ludzkiej przedstawionych w proroctwie Joela w drugim rozdziale, wierszu 28 i 29. Ale tytuł wykładu brzmi siedem zbawionych klas, drodzy braterstwo, w związku z tym, gdzie jeszcze jest ta siódma, o której Joel nie wspomina. A nie wspomina o niej dlatego, że nie jest to grupa złożona z ludzi, tylko z istot duchowych. Jak wiemy, drodzy, 20 to powinien skończyć, tak?
Elastycznie. Tak.
Jak wiemy, szatan zwiódł wielu aniołów, którzy ulegli jego oszustwu. Ale jak tylko zreflektowali się, że popełnili błąd, że ich zwiódł i oszukał, że w ten sposób wystąpili przeciwko Bogu, natychmiast odsunęło się od szatana i czekają, aż Bóg zechce im okazać swoje miłosierdzie. Również apostoł Paweł mówi o tym, gdy zwracał się do Kościoła, pisał w pierwszym liście do Koryntian, do nich, że czy wiecie, że będziemy anioły sądzić? W związku z tym jest tutaj wskazówka taka, że jest również szansa dla tych pokutujących aniołów, którzy zechcą przyjść z powrotem do społeczności z Bogiem i ten czas tysiąclecia będzie również dla nich przewidziany. W ten sposób mamy komplet siedmiu zbawionych klas, przypomnijmy zatem, czyli Kościół Chrystusowy przedstawiony w sługach, wielkie grono przedstawione w służebnicach, starożytni godni jako starcy, młodociano godni jako młodzieńcy, niby wybrańcy to synowie i klasa restytucyjna córki. I siódma klasa pokutujący aniołowie. Ktoś mógłby jednak zadać pytanie, bracie, jak możesz mówić, że proroctwo Joela się dopiero wypełni, że się jeszcze nie wypełniło? Przecież apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale bardzo wyraźnie mówi, iż wypełniło się ono w dzień Pięćdziesiątnicy na oczach wielu Żydów. Otwórzmy, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wiersze 14 do 18 odczytamy. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Czytamy od wiersza 14. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłup słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak nie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Wyraźnie apostoł Piotr powiedział, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela, czyli on mówi tak, jakby na ich oczach wypełniło się to proroctwo. A my tu przedstawiamy wizję, że to dopiero kwestia w wielu elementach tego proroctwa, kwestia przyszłości. Otóż niektóre proroctwa lub typy mają więcej niż jedno wypełnienie w rodzaju proroctwa. Można to zobaczyć chociażby na przykładzie Eliasza. Pan Jezus, mówiąc o Janie Chrzcicielu, powiedział, że jest on Eliaszem. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 11 rozdział, wiersz 14. Mamy tam napisane tak. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest, czyli Jan Chrzciciel, Eliaszem, który miał przyjść. Bardzo jasne stwierdzenie, on jest Eliaszem. Ale z kolei otwórzmy 17 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie w wierszach od 10 do 12 czytamy takie słowa. 17 rozdział Ewangelii Mateusza, czytam od wiersza 10. I pytali go uczniowie, mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi, a więc mówi w czasie przyszłym. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł, czas przeszły, i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Taki Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. I znowu Pan mówi, że Jan Chrzciciel wypełnił typ Eliasza, ale jednocześnie powiedział, że jest jeszcze inne, większe wypełnienie tego typu, którym będzie uwielbiony Chrystus. Bowiem jak pamiętamy, Jan Chrzciciel nie naprawił wszystkich rzeczy, tak? Natomiast Pan wyraźnie wskazał, Eliasz przyjdzie, mówi o przyszłości i wszystko odnowi. Wszystko odnowi w czasie naprawienia wszystkich rzeczy, o których mamy powiedziane w Dziejach Apostolskich, gdzie jest mowa o restytucji. A więc widzimy z tego tutaj przypadku, że niektóre typy, niektóre proroctwa wypełniają się nie jeden raz, mają zapowiedź wcześniejszą, rzeczy większych. Także podobnie było w przypadku tego proroctwa Joela, zesłanie Ducha Świętego na apostołów i spłodzenie z Ducha Świętego przedstawiało zapowiadanie tego, wylanie tego Ducha Bożego na te wszystkie grupy osób w przyszłości, w znaczeniu, które dzisiaj pokrótce omówiliśmy. Drodzy, przeanalizowaliśmy zaledwie jeden fragment Słowa Bożego, ale jest jeszcze wiele innych fragmentów, które potwierdzają te myśli, które dzisiaj zostały przez nas rozważone. To zróżnicowanie w boskim planie, zróżnicowanie nagród jest w pełni uzasadnione, w pełni sprawiedliwe i nikt nie może mieć żalu do Boga o to, że chciałby jakąś inną nagrodę, chciałby być gdzieś indziej, albo jego pragnienia nie zostały zrealizowane. Drodzy, byłoby fantastycznie, gdybyśmy zwyciężyli w naszym poświęceniu. Wizja życia w królestwie sprawiedliwości, miłości jest tak fantastyczną wizją, że niezależnie od jakichkolwiek różnic jest to coś, co powinno nasze serce pobudzić do maksymalnego wysiłku, aby pójść za Panem i to pragnienie powinno być motorem naszego życia. Ale jednocześnie nawet życie z Panem, gdyby nie było tych nagród, nawet gdy po tym życiu nie było nic, jest większej wartości niż życie bez Pana. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, drodzy braterstwo, swojego życia, gdybym nie poznał Pana, gdybym nie miał możliwości poświęcić się Jemu. Byłaby to chyba katastrofa. Pewnie nie wiedziałbym o tym, nie poznając wcześniej Pana, nie mając takiej sposobności, ale dzisiaj, po tych 30 kilku latach poświęconego życia, wiem, że inne życie zupełnie jest pozbawione barwy, smaku i sensu. Dlatego jestem Bogu wdzięczny, niezależnie od tego, cokolwiek przygotował, ja nie czuję się godny jakiejkolwiek nagrody i cały czas truchleję, czy nie okaże się w pewnym momencie, kiedy nastąpi wzbudzenie z grobu, że zostanę precz odrzucony, bo okazuje się, że to, co mi się wydawało, nie jest zgodne z tym, co uważał nasz Pan. Dlatego wydaje mi się, że każdy z nas mieć powinien jak najwięcej pokory, nie oczekiwać niczego od Boga poza tym, aby obdarzył go swoim błogosławieństwem, aby stał się zwycięzcą i uczestnikiem Królestwa, niezależnie od jakichkolwiek nagród. Jeżeli nagroda będzie naszym motorem, no to bardzo łatwo o potknięcie i upadek. Natomiast niezależnie od wszystkiego, Bóg przygotuje dla nas takie rzeczy, o których się nam nie śniło, które przekroczą nasze oczekiwania, nasze marzenia, nasze wyobrażenia. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego, co Bóg przygotował dla wszystkich ludzi. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi, aby nasze marzenia znalezienia się w tym Królestwie się spełniły i abyśmy mogli wielbić Boga za to, co przygotował dla całej ludzkości, a nie tylko dla tych wybranych klas. Dziękuję.